Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. Dziś sporo miejsca poświęcimy wyzwaniom stojącym przed Instytutem Pamięci Narodowej w nowym 2026 roku. Będą także zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IPN. Zapraszam. Proszę Państwa, naszym gościem jest dziś pan dr Rafał Kościański, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana doktora.
Dzień dobry, kłaniam się nisko panu redaktorowi oraz szanowny państwu.
Panie doktorze, mamy nowy rok, 2026, no i to są zawsze nowe wyzwania stojące przed Instytutem Pamięci Narodowej, no bo Instytut wszak zajmuje się badaniem historii. No, a ta historia to wspaniałe postacie, ale to także ważne daty i rocznice. To zacznijmy od postaci, bo tak się złożyło, że rok 2026 został przez Sejm ustanowiony, zawsze jest wielu tych patronów, no ale między innymi rokiem Ignacego Daszyńskiego, niezwykle zasłużonej osoby dla Polski, jednego z ojców niepodległości, socjalisty, patrioty, premiera, marszałka Sejmu, wspaniała postać, i Instytut Pamięci Narodowej już w inaugurację tego roku się włączył, bo została otwarta w Sejmie specjalna wystawa poświęcona właśnie Daszyńskiemu.
Ignacy Daszyński jest jednym z ojców polskiej niepodległości i jest to postać, którą historycy Instytutu Pamięci Narodowej zajmują się już od szeregu lat. I tutaj warto też wspomnieć, że tak jak i o Romanie Dmowskim, tak jak o Józefie Piłsudskim, Wincentym Witosie czy Ignacym Paderewskim, tak również ukazał się w Instytucie Pamięci Narodowej album poświęcony Ignacemu Daszyńskiemu. I faktycznie we wrześniu ubiegłego roku Sejm Polski uchwalił, aby ten rok 2026 odbywał się właśnie pod patronatem Ignacego Daszyńskiego. A okazja oczywiście jest ku temu istotna, jak w każdym przypadku, kiedy tego typu uchwały Sejm podejmuje, a mianowicie w tym roku 2026 właśnie przypada 160. rocznica urodzin Daszyńskiego oraz 90. rocznica śmierci. I w związku z tym, że Sejm właśnie podjął taką uchwałę, Instytut Pamięci Narodowej włączył się w obchody tego roku Ignacego Daszyńskiego. W Sejmie Polskim została otwarta wystawa poświęcona Ignacemu Daszyńskiemu. Wystawę tę przygotowała delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach i historyk tam pracujący. I właśnie ta wystawa była, bym powiedział, takim zaczynem do ogłoszenia formalnie już tego roku 2026 rokiem Ignacego Daszyńskiego.
A my do tej wystawy o Ignacym Daszyńskim jeszcze wrócimy w dalszej części naszego magazynu. No ale to jest rok 2026. Te liczby są ważne w historii. Rok temu to były okrągłe 80. rocznice niesłychanie ważnych dla Polski, bardzo często dramatycznych dla Polski wydarzeń. I jeszcze wcześniej rok 2024, też okrągłe 80. rocznice, no choćby Monte Cassino, choćby bitwy pod Archem, czyli całego wysiłku zbrojnego polskich sił zbrojnych, powstanie warszawskie tutaj w kraju, jakże ważne wydarzenie. To były takie rocznice oczywiste, o których wiadomo było, że Instytut musi się włączyć w te obchody. No, ten rok jest może bardziej zagadkowy, może te rocznice nie są tak bardzo oczywiste. Na przykład w maju będziemy mieli stulecie przewrotu majowego. Instytut włączy się w takie obchody?
Rzeczywiście ten rok, tak jak każdy tak naprawdę, obfituje ważne rocznice, okrągłe rocznice. Ja bym tutaj zwrócił uwagę może na cztery takie dosyć ważne, bym powiedział, w historii Polski, takie, które będą się cieszyły dużym zainteresowaniem, a mianowicie właśnie tą setną rocznicę przewrotu majowego, dokonanego właśnie w 1926 roku, rocznicę okrągłą poznańskiego czerwca 56 roku, kolejne 10 lat później, czyli 60. rocznicę obchodów milenijnych, milenium chrztu Polski, czyli które były też obchodzone bardzo przez przede wszystkim środowiska patriotyczne oraz Kościół w bardzo zaangażowany sposób oraz oczywiście rocznica, 50. rocznica protestów w Radomiu, Ursusie i Płocku. I tutaj bez wątpienia to są daty, wydaje mi się, wokół których będzie się toczyła działalność Instytutu Pamięci Narodowej, będzie się koncentrowała z różnym natężeniem i w różnym, bym powiedział, obszarze geograficznym tego kraju. Bo zwróćmy uwagę na to, że chociażby kwestia dotycząca przewrotu majowego, no to jest zagadnienie, które interesuje historyków już od wielu lat i odkąd można pisać o tym w sposób pełny i demokratyczny, nazwijmy to w ten sposób, to rzeczywiście temat ten cieszy się dużym zainteresowaniem i bez wątpienia będziemy mieli sytuację taką, że historycy, przeciwnicy Józefa Piłsudskiego będą podnosić ten aspekt, będą krytykować te działania jako niezgodne z działaniami konstytucyjnymi oraz zwolennicy Józefa Piłsudskiego na pewno będą na te pytania i na ten atak odpowiadać.
Czyli gorąca dyskusja jak zawsze, bo marszałek budzi emocje.
Na pewno tak, tego jesteśmy pewni. Jeśli chodzi o rocznicę poznańskiego czerwca, to na pewno tutaj, jeśli chodzi o to obchody i zaangażowanie w przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne, no to Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej będzie pełnił tę rolę centralną i najistotniejszą. I pamiętajmy również o Radomiu, Ursusie i Płocku, to przede wszystkim, no trzeba sobie powiedzieć, to też był duży protest, duże strajki się odbywało, około 80 tysięcy ludzi strajkowało w różnych zakładach pracy
przeciwko tym podwyżkom. I też brutalnie stłumione.
No i właśnie, dochodzimy do sytuacji takiej, że te strajki zostały brutalnie stłumione przez aparat bezpieczeństwa. Ludzie zaczęli się organizować i stąd też mamy Komitet Obrony Robotników, a później Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W związku z tym te pierwsze formacje opozycyjne, które później oczywiście się rozrastały, rozbudowywały i przybrały dużą masową skalę na początku lat 80.
Czyli te rocznice to są te kamienie milowe, oczywiście będzie ich znacznie więcej, bo no, losy Polski, 1000 lat historii, ale ta najnowsza, która nas interesuje, też obfituje w rozmaite bardzo ważne wydarzenia, ale to obchodzenie rocznic to nie jest tylko taka działalność, no mamy rocznicę, złożymy kwiaty, koniec. To jest kwestia edukowania przyszłych pokoleń. Przypominanie o tych rocznicach służy no właśnie kreowaniu pewnej wizji historii i przekazywaniu młodemu pokoleniu nowej, bardzo interesującej wiedzy, bo to jest, historia się nie zmienia. Może się zmienić tylko no, punkt widzenia na pewne wydarzenia. Natomiast to, co się zmienia, to odbiorcy. Rosną młode pokolenia, rośnie młodzież, wychowana już na zupełnie innych, najnowszych technologiach. Instytut Pamięci Narodowej musi za tym nadążać, musi też uruchamiać te najnowsze metody edukacyjne.
Ja zwróciłbym uwagę na tę kwestię dotyczącą obchodzenia rocznic. To po pierwsze ma charakter immemoratywny. Po drugie jest to kolejny przyczynek do nowych badań naukowych. Nowych badań opartych czasami o nowe źródła, które też się pojawiają. Tu też warto o tym powiedzieć. Chociażby te wydarzenia z ubiegłego roku, kiedy to informowaliśmy o śledztwach wszczynanych przez prokuratorów ponownie ze względu na odnalezienie nowych dokumentów, nowych dowodów potwierdzających represyjny i zbrodniczy charakter działań aparatu bezpieczeństwa, czy nawet też organów milicyjnych. Ale też ten aspekt edukacyjny, który jest bardzo dobrze tutaj przez nas pielęgnowany i realizowany w ostatnich latach, związany właśnie z docieraniem do młodego społeczeństwa, do młodych ludzi, do szkół średnich, do szkół podstawowych również, oferując im udział w konkursach, różnego rodzaju aktywności związanej nawet z aktywnością literacką. Tego typu rzeczywiście działania cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na atrakcyjną formę, którą też Instytut tutaj promuje i którą prezentuje. Rzeczywiście uważamy, że tego typu formy związane z aktywizacją młodych ludzi to są najlepsze formy do tego, aby w nowoczesny sposób również opowiadać o historii.
Panie dyrektorze, nowe biura. też przecież to jest coś, czym Instytut może się pochwalić i co trafia do młodzieży. No bo nie każdy już z młodych ludzi ma ochotę sięgnąć po jakąś grubą, opasłą księgę. Chcą tę historię inaczej poznawać i mogą.
Od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej w ramach pracy Biura Nowych Technologii promuje również zapoznawanie się z historią Polski poprzez aktywne zanurzanie się w projekty multimedialne realizowane przez Instytut. I tutaj zwróciłbym uwagę właśnie na gry komputerowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na swoją atrakcyjną formę. I warto też jakby powiedzieć, że sprawdziliśmy, że poprzez tego typu aktywizacje, poprzez gry komputerowe historyczne, młodzież nabiera również dużo wiedzy historycznej związanej z tymi wydarzeniami historycznymi. Mało tego, to też inspiruje ich do tego, aby pogłębiać swoją wiedzę historyczną, faktograficzną, już poza tymi elementami związanymi bezpośrednio z grami.
A jak wiadomo, najlepiej uczyć się bawiąc. To stare, mądre słowa.
Tak, tak. Ale tutaj zwracam uwagę na tą formę aktywizacji, tak? Że to jest aktywne uczestnictwo, czyli nie wysłuchiwanie tylko wykładów, referatów, nawet nie oglądanie filmów, tylko aktywny udział w tym właśnie przedsięwzięciach naukowych i edukacyjnych.
Bo to zmusza do myślenia i lepiej się wtedy też zapamiętuje. Panie dyrektorze, ale musimy o tym wspomnieć, bo to jest ważne, niesłychanie ważne wydarzenie i w dziejach Polski, i w dziejach Instytutu Pamięci Narodowej niecodziennie zdarza się, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej zostaje wybrany na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, a tak się wydarzyło w zeszłym roku. Dr Karol Nawrocki został właśnie prezydentem Rzeczpospolitej. No i siłą rzeczy mamy wakat na stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ta pierwsza próba wyboru prezesa nie zakończyła się powodzeniem, no ale teraz Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej właśnie ogłosiło nowy konkurs. Przypomnijmy, jak ta procedura wygląda i co przed nami.
Ten proces wyboru prezesa polega na tym, że odbywa się pierwszy etap poprzez ogłoszenie przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej konkursu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Osoby, które spełniają wymogi formalne, między innymi to są osoby, które przynajmniej posiadają stopień naukowy doktora, które są obywatelami polskimi, nie były karane za czyny ścigane z urzędu, takie osoby mogą wystartować w konkursie na stanowisko prezesa. Następnie odbywa się etap weryfikacji tych wniosków, czy spełniają one wymogi formalne. Jeśli tak, to uczestnicy konkursu są zapraszani na przesłuchanie, które ma charakter publiczny. To przesłuchanie jest relacjonowane za pośrednictwem kanałów społecznościowych przez Instytut Pamięci Narodowej. Każdy ma możliwość wysłuchania oferty, którą dany kandydat przedstawia. Następnie kolegium podejmuje uchwałę, desygnuje jednego z startujących w konkursie jako osobę rekomendowaną Sejmowi na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm dokonuje bezpośrednio wyboru takiej osoby, następnie za zgodą Senatu, jeśli ta osoba otrzyma akceptację Senatu, obejmuje kandydat stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Jak Państwo słyszą, ten rok dla Instytutu Pamięci Narodowej bardzo ciekawie się zapowiada i myślę, że wiele z tych wydarzeń, o których mówiliśmy, będzie bardzo interesujących także dla Państwa, dla naszych słuchaczy. Przypomnę, że naszym gościem był pan dr Rafał Kościański, nowy rzecznik, no mogę tak powiedzieć, nowy rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IPN. Zgodnie z zapowiedzią powracamy do inauguracji roku Ignacego Daszyńskiego, który został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej w uznaniu zasług wybitnego działacza polskiego ruchu socjalistycznego. O tej wybitnej postaci mówi zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma.
W gronie ojców niepodległości znajdziemy przedstawicieli najważniejszych ruchów politycznych polskich. Jednym z nich jest Ignacy Daszyński, wybitny socjalista, który był jednym z liderów tego środowiska politycznego przez wiele lat, nie tylko XX wieku. człowiek, który zasłużył się dla braci robotniczej, ale był też politykiem bardzo ważnym dla całej Polski. Polityk, którego charakteryzuje hasło Polacy mają tylko jedną wielką politykę, a tą jest niepodległość Polski. Tak powiedział człowiek, który przewodził ruchowi socjalistycznemu. I nie były to tylko słowa, dlatego że gdy Polska odzyskiwała swoją niepodległość, także za sprawą Ignacego Daszyńskiego, to stanął na czele rządu lubelskiego, wszedł w skład najważniejszego z rządów II Rzeczypospolitej, jakim był rząd obrony narodowej pod przewodnictwem Wincentego Witosa. W tym rządzie, który powstał 24 lipca 1920 roku, był wicepremierem, który odpowiadał m.in. za przekonanie robotników w państwach zachodnich do tego, że Polska jest krajem przychylnym dla ludzi pracy. Tak jak Wincenty Witos spowodował, że chłopi opowiedzieli się za Polską w roku 1920, tak Ignacy Daszyński spowodował to, że robotnicy poparli Polskę. Dzięki takim politykom jak Ignacy Daszyński mogliśmy obronić polską niepodległość w roku 1920.
Z okazji ustanowienia roku Ignacego Daszyńskiego w centralnym przystanku Historia IPN imienia Lecha Kaczyńskiego oglądać można specjalną wystawę upamiętniającą jego dokonania. O ekspozycji mówi dr Michał Zawisza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach.
Wystawa biograficzna o Ignacym Daszyńskim, przygotowana przez pracowników Referatu Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach, pokazuje życie i działalność wybitnego socjalisty i jednego z ojców polskiej niepodległości. Została zobrazowana licznymi fotografiami i dokumentami, w tym wieloma wcześniej niepublikowanymi. Wystawę wzbogacają cytaty Daszyńskiego. Dzięki nim możemy poznać ideały, które determinowały jego działalność publiczną. Postęp, wolność, równouprawnienie, niepodległość, demokracja. Ideały, którym pozostał wierny do końca.
21 stycznia w centralnym przystanku Historia IPN odbędzie się dyskusja o albumie Z nieludzkiej ziemi do krainy Maharadżów. Polscy uchodźcy z ZSRS w Indiach 1942-1948. Na to interesujące spotkanie zaprasza Magdalena Mołczanowska z Archiwum IPN.
Spotkanie odbędzie się 21 stycznia o godzinie 12 w Centralnym Przystanku Historia IPN imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. W rozmowie o książce udział wezmą autorzy Anna Płońska i Wojciech Kujawa z Archiwum IPN, pan Andrzej Hendyński, prezes Koła Polaków z Indii oraz doktor habilitowany Janusz Wróbel, który recenzował tę publikację. Dyskusję poprowadzi dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk. W związku z wydarzeniem Archiwum IPN przygotowało mini wystawę dokumentów i pamiątek związanych z osiedlami polskich uchodźców w Indiach. Przygotowany przez nas dwutomowy album przypomina historię około 6 tysięcy polskich uchodźców ewakuowanych z ZSRS po 1941 roku, którzy w oczekiwaniu na powrót do Polski spędzili kilka lat w osiedlach w Indiach. Wśród nich największą grupę stanowiły dzieci i młodzież, często sieroty lub półsieroty. Po traumie zesłania i długiej tułaczce w Indiach znaleźli bezpieczne schronienie, doznali tam też ogromnej życzliwości i wsparcia. W polskich osiedlach na terenie Indii funkcjonowały szkoły, były ośrodki zdrowia, działało harcerstwo, kwitło życie kulturalne i życie religijne. Był to prawdziwy nowy dom dla tych młodych, pozbawionych dzieciństwa ludzi. Publikacja powstała przede wszystkim w oparciu o kolekcję z londyńskiego Koła Polaków z Indii z lat 42-48, która została przekazana do zbiorów Instytutu w 1919 roku w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. W przekazanych dokumentach znalazła się m.in. lista uchodźców polskich przewiezionych do Indii, ale także bardzo bogaty zbiór fotografii. Fotografie te ilustrują właściwie wszystkie aspekty życia codziennego w polskich osiedlach w Indiach. Znalazła się tam również prasa wydawana w tychże osiedlach oraz kroniki harcerskie. W albumie, który chcemy Państwu zaprezentować 21 stycznia, poza omówieniem szlaku Polaków ewakuowanych z nieludzkiej ziemi i opisem funkcjonowania polskich osiedli w Indiach, Znajdziemy także liczne relacje i wspomnienia świadków historii, osób, które po traumie zesłania znalazły nowy dom w małej Polsce w Waliwadę. Serdecznie zapraszam.
Z myślą o tegorocznych maturzystach Centralny Przystanek Historia IPN w Warszawie przygotował ferię z historią najnowszą – kurs dla maturzystów. Choć nie jest to jedyna atrakcja przygotowana dla uczniów. O kursie i nie tylko mówią Adam Podlewski i Michał Rastaszański z Centralnego Przystanku Historia.
Dwa ostatnie tygodnie stycznia to dla województwa mazowieckiego ferie, ale Centralny Przystanek Historii nie zwalnia. Przez ten cały czas zapraszamy do Strefy Nowych Technologii na imersyjne lekcje historii i spotkania z cyfrowymi bohaterami, a także w drugim tygodniu ferii zapraszamy na nasz kurs maturalny, na ofertę skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych, przygotowujących się do matury z historii, którym chcemy po pierwsze przypomnieć materiał dotyczący historii Polski i zresztą całego świata XX wieku, przygotować ich do rozwiązywania zadań maturalnych, jakby pomóc im wczuć się w rolę egzaminatorów i zrozumieć, jakie pułapki mogą czyhać na być może bardzo inteligentnych, ale nie do końca obeznanych jeszcze z systemem nauczania i sprawdzania adeptów historii. Ale także chcielibyśmy tutaj wyjść naprzeciwko pewnym bardzo częstym, niezbyt przyjemnym takim brakom związanym z tym pośpiechem przedmaturalnym. Bardzo często uczniowie przygotowujący się do matury przez ten cały stres, przez wszystkie wydarzenia i formalne przygotowanie do matury po prostu nie są w stanie omówić całego materiału i też nauczyciele nie zdążają z omówieniem materiału do roku 1989. Wychodzimy naprzeciw, ponieważ przy okazji przygotowania do matury powtarzamy ten materiał, który niestety czasami nie jest odpowiednio skrupulatnie omówiony na lekcjach historii w czwartej klasie szkoły ponadpodstawowej.
A po feriach będziemy chcieli zaprezentować nasz nowy projekt skierowany dla najmłodszych, dla klas 1-3 z cyklu Co by było, gdyby zwierzęta mówiły. Nasz cykl opowiada o historii głosem słynnych zwierząt typu kasztanka, miś Wojtek, Baśka Murmańska. Nowym naszym zwierzaczkiem będzie małpka Betty, małpka, która pływała z polskimi marynarzami z ORP Błyskawica i opowie o losach polskich marynarzy w czasie II wojny światowej. No myślę, że losy polskiej marynarki są stosunkowo mało znane na tle innych osiągnięć Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, więc jest to coś wartego przypomnienia, wartego opowiedzenia najmłodszym. No i liczymy, że już niedługo wystartujemy z nowymi zajęciami poświęconymi polskiej flocie w tamtym okresie.
Serdecznie zapraszamy na ulicę Marszałkowską 107.
Ferie to dobry czas, by odwiedzić Centralny Przystanek Historia w Warszawie. Zapraszamy uczniów, nauczycieli, edukatorów i całe rodziny. Przyjdźcie i przekonajcie się, jak wygląda strefa imersyjnej edukacji historycznej, jak za pomocą nowoczesnych narzędzi opowiadamy historię. Na ciekawych świata czekają gamingowe kapsuły czasu, strefa z wirtualną rzeczywistością i bardzo ciekawe stanowisko z hologramami, a to nie wszystkie atrakcje. Centralny Przystanek Historia to naprawdę dobre miejsce na udany dzień. Zapraszamy zatem do Warszawy, bo tu jest naprawdę wiele ciekawych propozycji, ale najbliższe dwa tygodnie bardzo ciekawie zapowiadają się także w Białymstoku i na Podlasiu. O propozycjach na ferie mówi Anna Kamińska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.
Co roku lokalne ośrodki i domy kultury planują wiele aktywności, które mają na celu zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W działania te włączają się również edukatorzy Instytutu Pamięci Narodowej, którzy na zaproszenie placówek kultury organizują zajęcia i warsztaty. Podczas tegorocznych ferii zimowych oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku proponuje udział w warsztatach pod tytułem Zwierzęca Brygada, które skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia. Zajęcia te zostaną przeprowadzone dla grupy dzieci z Suraża i Raczek. W ramach akcji edukatorzy z Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzą około 1,5-godzinne warsztaty. Uczestnicy spotkania poznają historię 14 zwierząt, które towarzyszyły polskim żołnierzom w latach 1939-1945 oraz ważne fakty dotyczące II wojny światowej. Dzieci będą miały również okazję wziąć udział w historycznym quizie wiedzy, skorzystać z materiałów i gier edukacyjnych wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej oraz wykonać magnesy przedstawiające poznane zwierzęta. Ze względu na dostosowane do wieku odbiorców materiały, pakiet edukacyjny Zwierzęca Brygada sprawdza się zarówno wśród młodszych, jak i starszych uczestników zajęć. W czasie ferii zimowych z oferty edukacyjnej oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku mogą skorzystać również osoby dorosłe. W tym czasie na terenie województwa podlaskiego odbędzie się kilka spotkań dotyczących istotnych dla historii Polski i regionu postaci oraz wydarzeń. Będą to wykłady poświęcone życiorysowi pułkownika Edwarda Godlewskiego w Sokółce, działalności komendy Powiatu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Grajewo kryptonim Orkan w Wojewodzinie oraz przymusowym robotom w III Rzeszy w Woli Zambrowskiej.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Do usłyszenia.